Drodzy bracia i siostry, już na początku tych rekolekcji prosimy Boga, by były owocne, byśmy nie tylko się tu zachwycili atmosferą tego spotkania, atmosferą tego miejsca, ale byśmy choć 30-krotny owoc przynieśli w naszym życiu, a może Bóg da 60-krotny i 100-krotny. Tak jak powiedziałem we wstępie do mszy świętej, słowo musi trafić do serca. Kochani, na pewno nie jednemu z Was się zdarzyło wyjść z kina po jakimś filmie i po prostu nie mogliśmy się znaleźć na ulicy. Tak mnie coś trafiło w serce. Tak coś przeżyłem. Nasze serce jest poruszone, kiedy dostaniemy wiadomość. Ktoś ma nowotwór, ktoś umarł, ktoś... To nie tylko informacja, jak w dzienniku telewizyjnym usłyszymy, że tam gdzieś zabili w Afganistanie kogoś. Za bardzo się tym nie przejmujemy, choć to ludzka tragedia. Ale kiedy zadzwonią, że Twój syn miał wypadek, wtedy Ci serce tak wali. Słowo musi dojrzeć do serca, do głębi nas. Oby ten dar Bóg nam dał w te rekolekcje. Naprawdę z całą pokorą to mówię, że jestem przekonany, że wiele rzeczy, o których będę tutaj mówił dziś, jutro, w niedzielę, będą Wam to rzeczy znane. Ale właśnie chrześcijaństwo nie polega na tym, że my coś mamy się dowiedzieć i wystarczy. Kochani, ilu młodych ludzi, kiedy idzie na kurs prawa jazdy, to już wie, jak się jeździ samochodem. Już wie, że to trzeba wrzucić jedynkę, powolutku puszczać sprzęgło, dodać gazu i to jedzie. Wiesz? Wiem. No to rusz. Nie umiem. No przecież jedynka, powoli sprzęgło, dodajesz gazu i ruszasz. No wiesz? Wiem. No to rusz. Nie umiem. Wiemy, a nie umiemy. A my wszyscy wiemy. Mam być dobrym mężem, mam być dobrą żoną, mam być spokojna dla dzieci, mamy się w domu modlić, mamy sobie przebaczać. My to wszystko wiemy, tylko nie umiemy. Jak się człowiek uczy ruszać samochodem? Jeden raz, drugi, dziesiąty, setny. Wszyscy doświadczeni kierowcy wiemy, że jak się wpada w poślizg, nie należy deptać hamulca. Wiemy? Wiemy. Wpadamy w poślizg? Po hamulcach. Co robimy? Jedziemy na duży parking, jedziemy na lodowisko, na lotnisko i jeden raz wpadamy w poślizg, drugi raz. I za setnym razem wejdzie nam to w krew. Nie tu, w krew. Potem ja się nieraz, jak sam pamiętam, zdawałem na prawo jazdy, pytałem zawodowego kierowcę, czy pan jak skręca, to redukuje? A wie ksiądz, ja nawet nie wiem. Ja po prostu robię to odruchowo, ja o tym nie myślę. Ja myślę o różnych innych rzeczach. Chrześcijaństwo ma nam wejść w krew, dlatego musimy 100 razy przyjeżdżać na rekolekcje i w kółko to samo powtarzać. Dlatego Pan Bóg dał nam 4 Ewangelie, które opisują z pewnymi oczywiście różnicami te same wydarzenia. To są rekolekcje dla małżeństw. Przyjeżdżacie tutaj i to jest wyraz Waszej troski o Wasze małżeństwa. Chcecie, żeby były dobre, na pewno nie są idealne, bo idealnych nie ma. I na pewno jest to wyraz Waszej troski o Wasze dzieci, które chcecie jak najlepiej wychować. Takie małżeństwa, jak i człowiek. Nie ma cudów. Jak mąż i żona są niedojrzali, to nie będzie dojrzałego małżeństwa. To jeden z księży profesorów powiedział kiedyś o księżach. Jaki ksiądz, takie kazanie. Nie ma cudów. Z brudnego źródła nie popłynie czysta woda. Z czystego źródła nie popłynie brudna woda, bo źródło jest czyste. I dlatego mamy teraz takie dramaty rodzinne i tych dramatów jest tak bardzo wiele, bo ludzie są nieprzygotowani. Są po prostu duchowo chorzy. Można by te statystyki mnożyć, bo je na pewno znacie. 5 milionów Polaków nadaje się do psychologa. 5 milionów Polaków. Ludzie sobie nie dają rady z życiem, sami ze sobą. Nie wiedzą, kim są, dlaczego tak się dzieje. Planowali pięknie, wspaniale, ładnie. Już po pół roku jest tragicznie. Statystyki mówią, że 34% kobiet w Polsce ma pierwsze oznaki depresji. 24% mężczyzn ma pierwsze oznaki depresji. Proszę Państwa, drodzy bracia i siostry, depresja w 2020 roku ma być drugą społeczną chorobą w Polsce. Drugą chorobą w Polsce po chorobach układu krążenia i serca. Coś nieprawdopodobnego. A wydaje się, że mamy coraz świat bardziej nowoczesny. Taniec na lodzie, taniec z gwiazdami, M jak miłość, złoto Polscy, taki film rozrywkowy, taki, no kolorowy, wszystko gra, gdzie nie pójdziemy, takiej kawiarni, muzyka gra, wszystko. A tu depresja się szerzy. Co z tym zrobić? Musimy być przygotowani do tego, by podjąć odpowiedzialnie zadania, które nam Pan Bóg staje. Dlaczego życie nas tak męczy? Ile razy to słyszę, proszę księdza, wracam z pracy i sobie obiecuję, będę dla dzieci dobra, będę dla męża dobra, jeszcze płaszcze nie zdejmę, już się drę. I następnego dnia znowu sobie mówię, będę dobry, będę życzliwy. Jeszcze nie zdążę progu przekroczyć. Już coś, dlaczego tak? Dlaczego jesteśmy tak zmęczeni z życiem? Kochani, czy zauważyliście, jak my się już witamy? Co słychać? Źle. a u Pani jeszcze gorzej. Pani to ma dobrze, ja mam dobrze, ja mam źle. Pani mąż to pije, no mój pije, to Pani to pije. Kto ma gorzej? Ja choruję, ja gorzej choruję. Okradli mnie, Panią okradli. Mnie to okradli, proszę Panią. Jeden z księży opowiadał, że goniła go parafianka w parafii, biegnie, biegnie, proszę księdza, co się stało? Lekarka powiedziała, że mam największą cukrzycę na osiedlu. Najbardziej chory. I cieszy się kobiecina. Z czego się Pani cieszy? Licytujemy się w tym, kto ma gorzej, kto ma źle, kto ma... Całe rozmowy na przystanku, w poczekalni, kto ma źle, kto ma gorzej, kto ma źle, kto ma gorzej. Przyjechała moja znajoma z Ameryki, 5 lat jej w Polsce nie było, mówi, słuchajcie, jak Polska się zmienia, jak tu jest pięknie, a Polacy mówią, co pięknie, gdzie pięknie, przymknij się, nie znasz się. Spłoszona byłam, ale naprawdę u was się robi coraz piękniej. I dobrze się wam żyje, jak wy się odżywiacie, jak wy jesteście pięknie ubrani. Kochani, co nas męczy? Męczy nas to, i to będzie temat pierwszego tego naszego spotkania, męczy nas to, kiedy nie jesteśmy u siebie. Myśmy od siebie odeszli, myśmy zaczęli grać pewne role. Nie jesteśmy sobą i to męczy. Kochani, wiecie, panowie i panie, bo też prowadzicie samochody, jeszcze się tych samochodów przytrzymam na chwilę. Jaki człowiek jest umęczony, jak jeździ po obcym mieście. Patrzy na te strzałki, patrzy na te znaki, patrzy, szuka tego numeru bloku, do którego jedzie i tylko patrzy i słucha, czy zaraz coś tak nie gruchnie. U siebie tutaj jeździcie, czy w Częstochowie, czy tutaj gdzieś na wiosce, z zamkniętymi oczami pojedziecie. Wiecie, że tu jest znak, że tu trzeba uważać, że to jest pierwszeństwo przyjazdu, ale pojedziemy do Trójmiasta, pojedziemy na Śląsk. Matko, ręce drżą. Jakie mamy uczucia nieraz, kiedy jedziemy w goście? Musimy nocować u jakiejś cioci na weselu. Matko Najświętsza, ale się człowiek umęczy. Jakaś łazienka, jak tu się wodę odkręca? Ten ręcznik to dla mnie czy nie dla mnie? A w nocy wstać, podłoga skrzypia, łóżko niewygodne. A trzeba za wszystko dziękować i być zadowolonym. Wracamy do siebie i mówimy, nareszcie u siebie. Zdejmuję ten krawat. Zakładam sobie swój dresik, swoje kapcie, mój kubek do kawy. Wiem, gdzie się wodę włącza. Moja wersaleczka ukochana, mój pilot od telewizora ulubiony. Po ciemku wiemy, który guzik gdzie. U siebie jesteśmy wypoczęci. Moją mamę już ma 84 lata. Mówię, mamusiu, może gdzieś wyjedziemy. A gdzie? Ja w domu najlepiej wypoczywam. Ja mam w domu najlepsze wczasy. Gdzie będziemy jeździć? U siebie. Wiecie, dlaczego jesteśmy umęczeni? Bo 24 godziny na dobę często nie jesteśmy u siebie. Jesteśmy ciągle u kogoś innego. Nawet często zapominamy, który to ja jestem, ten prawdziwy. Znam takich ludzi bardzo wielu. Oto jakiś chłopak wobec swoich kolegów, wyluzowany, pewny siebie, że on wyjedzie do Ameryki, że on załatwi, że mu nikt nie podskoczy, że on wszystkich ma pod kontrolą. Przychodzi do matki i mówi, głupia jesteś, odczep się ode mnie, przestań mi się tu wtrącać. Przychodzi do swojej dziewczyny, mówi, pocałuj swojego rycerzyka. Przychodzi do konfesjonału, mówi, proszę księdza, tak mi przykro, tak nagrzeszyłem. Ja mówię, ty, który ty jesteś prawdziwy? Ten, co matce mówi, głupia jesteś. Ten, co mówi do kumpli, ze wszystkim w życiu poradzi. Ten, co całuje dziewczynę po rękach i mówi, żeby go pogłaskała. Czy ten, który płacze w konfesjonale i się trzęsie ze strachu, że to, co zrobił, to go Pan Bóg pokara. Który ty jesteś prawdziwy? A wie ksiądz, ja już nie wiem, który jestem prawdziwy. Który to jestem ja? My mamy, proszę Państwa, automatyczne różnego rodzaju maski, które włączamy w zależności od sytuacji. I teraz Wam powiem rzecz może szokującą. Kościół jest nie po to i chrześcijaństwo jest nie po to, żebyśmy my się czegoś nauczyli. Chrześcijaństwo jest po to, żebyśmy my się czegoś oduczyli. Żebyśmy wrócili do siebie. Wiecie, że wielu ludzi ostatni raz było sobą 30 lat temu, 40 lat temu. To, co mówili, to robili, to, co chcieli, to wyrażali. Byli sobą, jak to mądra psychologia mówi, byli ludźmi zintegrowanymi. Bardzo często wielu ludzi ostatni raz było sobą, kiedy miało 2-3 latka. Pamiętacie? Albo nie pamiętamy. Ale jak mieliśmy 2-3 latka, jak nam się chciało w nocy wrzeszczeć, tośmy wrzeszczeli. Jak się nam chciało babci palec do nosa wsadzić, tośmy wkładali. Jak się nam chciało sikać, tośmy sikali. Mój kolega ksiądz chodził po kolędzie, małżeństwo z dzieckiem, witają go serdecznie i ku zaskoczeniu nawet rodziców dziecko mówi do księdza, proszę księdza, ja już się umiem modlić, to się za księdza mogę pomodlić. Proszę, pomódl się za mnie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Rodzice mówią, charakterystyczny gest rodziców. Mama zakrywa usta, bo kobiety często jak są zdenerwowane, to ojej, syneczku, co ty mówisz? Nie mów. A ksiądz mówi, pięknie, pięknie, pomodlił się za mnie po śmierci. Za darmo, wypominki w kościele za darmo to się nie zdarza. Chłopiec rozrabia na mszy świętej, tatuś mówi, stój grzecznie. A on rozrabia, stój grzecznie, a on chodzi, stój grzecznie. W końcu ojciec go bierze i przy wszystkich z kościoła go wyprowadza. Chłopak się opiera jeszcze w drzwiach, mówi, ludzie, módlcie się za mnie. Proszę Państwa, ilu z nas, może tu obecnych w kościele, czy wyświetcy, czy my księża, miało ochotę, by zawołać, ludzie, pomódlcie się za mnie. Małżeństwo mi się sypie. Z dziećmi sobie nie daję rady. Z mężem się kłócę. Ale to nie wypada tak prosić. Co u Ciebie słychać? Wszystko w porządku. Jakoś leci. Jakoś leci. Nauczyliśmy się tych różnych dyżurnych zwrotów. Kiedyś w mojej parafii byłem po wielu latach i szedłem ulicą. Już lata minęły, czas się zmienił, ja się zmieniłem i wpadłem za rogu na swoją parafiankę. I ona mówi, ojej, ksiądz Piotr, ale ksiądz się posta... Ale ksiądz zmężniał. Ja mówię, nie, postarzał się. Posiwiał, przytył, twarz już nie ta. Nie, nie, bardzo ksiądz dobrze wygląda, ksiądz zmężniał. Dlaczego się boimy powiedzieć, że się ksiądz postarzył? Postarzaliśmy się. Ale my wszyscy sobie mówimy, świetnie wyglądasz. Proszę Państwa, Amerykanie obliczyli, że człowiek kłamie na godzinę 18 razy. Ja jak w pierwszej chwili to przeczytałem, to mówię, nie no, przesadzili tam 18, nie, dobra, jedno kłamstwo, no na godzinę. Ale jak zacząłem tak się zastanawiać, przypomnijcie sobie dzień dzisiejszy od rana. Pojechaliście do pracy. Witam Pana, Panie Dyrektorze. Cieszę się bardzo, że Pana widzę. Raz. Do koleżanki. Co u Ciebie słychać? Wszystko dobrze. Dwa. Awantura była z mężem w domu taka, że iskry szły. Śliczną sukienkę sobie kupiłaś. Trzy. Paskudztwo niemiłosierne. Nie zdarzy się 18 razy na godzinę. Ty, tamta to jest kompletna wariatka. Masz rację. A skąd wiesz, że ona ma rację? Skąd wiesz, że ma rację? 18 razy może się nazbiera. I teraz chodzi o to, żeby wrócić do siebie. Wrócić do siebie i wtedy, jak po tym powrocie do domu z gości, zaczniemy oddychać. Może ktoś z Was widział, bo to słynny film, słynna książka Remarka Na Zachodzie bez zmian. Tam jest taka scena, kiedy młodzi chłopcy prosto z szkoły wojskowej, czyściutkie mundury, wypucowane mundury, pasy, broń wyczyszczona, trafiają na front. Pociski latają, bomby, krew się leje i taki stary sierżant ustawia ich w szeregu, mówi, co, przyszliście tu prosto ze szkoły, tak? Oni mówią, tak, tak jest, prosto ze szkoły. To ja was teraz będę chciał wszystkiego oduczyć, czego was w szkole nauczyli wojskowej, żebyście tutaj nie zginęli. My się mamy oduczyć, proszę Państwa, tych dyżurnych zwrotów, tych sztucznych uśmiechów, tych haseł wywoławczych, którymi sobie szarżujemy. I wrócić do prawdy, wrócić do siebie, zapytać się, kim ja tak naprawdę jestem. Wspomnę tutaj, tylu mamy tutaj Paulinów dookoła, ale ja wspomnę takiego jednego, którego tu nie ma. Ojciec Pelanowski kiedyś na rekolekcjach powiedział ciekawą rzecz. Wiecie, kim my jesteśmy? Kiedy my jesteśmy sobą? Jesteśmy sobą w nocy, kiedy nas nikt nie widzi. Przypomnij sobie, co ty robisz, jak tak o 11:00, jak to dzieci mówią, za kluk, zrzucisz swoje ciuchy, kobiety zmyją makijaż, skoczysz sobie w piżamkę. Kim ty wtedy jesteś? Nikt cię nie widzi, masz własny pokój. Podrapiesz się tu, podrapiesz się tam, podłubiesz sobie w nosie, strzelisz w sufit. Wejdziesz sobie na internet, na te takie strony, wiesz na które, na te, co tych nie wolno oglądać, ale ty musisz wiedzieć, czego nie wolno oglądać, to sobie tylko wejdziesz, żeby tak się napatrzeć, jak Kargul znienawidzieć to plemię Pawlakowe. Tak jeszcze sobie potem wrócisz na chwilę na tą stronę, żeby zapamiętać, czego to nie wolno oglądać. Zadzwoni koleżanka, no coś co słychać, co tam łewki, ale dała plamę. No słuchaj, to jest chamka głupia taka, wiesz, nieprawdopodobna. Uważajmy na przyjaciół, kochani, notabene. Przyjaciele są kiedyś, niekiedy nasi przyjaciele są naszymi pierwszymi wspólnikami od naszego zakłamania. Dzwoni koleżanka, ty nasz dyrektor to głupi, ale głupi, o straszny, ty też uważasz, że głupi, ja też uważam, że głupi, bardzo ci lubię, że uważasz, że on jest głupi, bo ja też uważam, że on jest głupi. Cześć kochanie, ależ naprawdę kochanie, jak ja się z tobą dogaduję, jesteś świetną koleżanką. Jezus nie był świetnym kolegą, bo potrafił mówić prawdę. Jak koleżanka przyjdzie do ciebie i powie, wiesz, mój mąż to jest podły, a może ty jesteś podła? Wiesz, nie spodziewałem się tego po tobie. Naprawdę jesteś, wiesz, naprawdę zawiodłam się na tobie. Szukamy przyjaciół takich często, którzy będą kłamać tak jak my. Ja ponarzekam z tobą na twojego męża, a ty ponarzekasz ze mną na mojego męża, dobra? No jak my się przyjaźnimy, no naprawdę. Głęboka chrześcijańska przyjaźń. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Kto jest przyjacielem? Przyjacielem jest ten, kto przyjdzie i powie, stary, lubię cię, ale się źle zachowujesz. Ciarki przejmą. Proszę Państwa, kiedyś prowadziłem rekolekcję na parafii, jeden ksiądz proboszcz przyjechał potem do mnie, Piotr mówi, dziękuję ci, ładnie wygłosiłeś rekolekcję, ale jak wychodziłeś z plebanii, nie pożegnałeś się z panią gospodynią. A ona tak starała się gotować dobre obiady na czas tych rekolekcji. Ale mi się głupio. Ja wielki rekolekcjonista nauki głoszę, ale jak ja temu księdzu jestem wdzięczny, że nie poszedł gdzieś na opłotki poplotkować, jaki to Pawlukiewicz niekulturalny, tylko przyjechał do mnie i powiedział mi to wprost. I od tamtego czasu, może nie nazywam go swoim przyjacielem, ale mu ufam. Za to, że mi powiedział trudną rzecz. Jezus też potrafił powiedzieć, idź precz szatanie. Piotrze, źle robisz, źle robicie. Potrafił skarcić. I po tym się poznaje przyjaciół. Wróć do siebie, znajdź prawdziwych przyjaciół. Bóg mówi do ciebie prawdziwego. Kochani, bardzo często ludzie mówią, że nie czuję Pana Boga. Nawiasem mówiąc, Pan Bóg nie za bardzo jest od tego, żeby Go czuć. Jeden z księży powiedział, Pan Bóg nie perfumy. To nie jest, Pan Bóg jest nie od tego, ale ja Go nie doświadczam, Pana Boga. Ja Go nie doświadczam, ja Go nie słyszę. Tak, wiesz dlaczego nie słyszysz? Bo Ty kogoś grasz. A Pan Bóg mówi do ciebie prawdziwego, taki jaki Ty jesteś naprawdę. I ty mówisz, nikt do mnie nic nie mówi. Proszę Państwa, ja to wam wyjaśnię na przykładzie. Zwróćcie uwagę, gdyby wasz kolega, przyjaciel, ktoś z rodziny rozchorował się psychicznie, w wersji klasycznej zaczął uważać, że jest Napoleonem. I przychodzi do ciebie i mówi, jestem Napoleonem. To my co byśmy powiedzieli? Napoleon, witaj? Nie, powiedzielibyśmy Krzysiek, Włodek, Andrzej, co ty mówisz? Uspokój się. Jestem Napoleonem, ale co ty, czekaj, weź jakiś lek, wypocznij, prześpij się trochę, może ci przejdzie. A on mówi, nie, ja jestem Napoleonem, proszę do mnie mówić per Napoleon. Myśmy, kochani, zaczęli grać jakiegoś Napoleona, najmądrzejszego człowieka w okolicy, największego człowieka w okolicy. Ja mijam, chodząc starym miastem w Warszawie, tych różnych pijaczków. Nieraz przychodzę, to słyszę, o czym oni rozmawiają, trudno nie słyszeć. Kochani, oni się znają na wszystkim. Na papieżu, na Putinie, na Obamie, na pieniądzach, na gospodarce światowej, na wojsku, na kulturze, na filmach, na sportowcach, na Legii, na Widzewie, na Kościele. Oni się znają na wszystkim. I teraz papież mówi, teraz Pan Bóg mówi takiego człowieka, synku mój biedny. Do kogo to jest mówione? Do mnie? Ja nie jestem synek biedny, jestem najmądrzejszy na osiedlu. Jestem najmądrzejszy na osiedlu, jestem bezbłędny. Odkryć swoją tożsamość. Odkryć swoją tożsamość. Kochani, dlatego poprosiłem o przeczytanie dziś jako pierwszego czytania tego fragmentu, kiedy to Samuel przybywa do Jessego, bo Bóg mu kazał namaścić syna Jessego na króla. Jesse robi tak, jak ma 7 synów i robi tak, jak my robimy. Pierw pokazuje najpiękniejszego. Pierw pokazuje Eliaba. Eliab, wojowniczy, wielki, odważny. Pan Bóg mówi, nie, Eliab to nie ten. No to pokazuje Aminadaba. Też miał jakieś tam piękne cechy, drugi syn. Z tym nie chce rozmawiać. No to pokazuje Szammę. A Pan Bóg mówi, nie. My, kochani, kiedy przychodzi do nas Pan Bóg, często pokazujemy swoje twarze, te sztuczne, plastikowe. Proszę zwrócić uwagę, często na modlitwie. Przychodzimy, rączki złożone, włoski przygładzimy. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Wszystko Tobie oddać pragnę, oprócz oczywiście serialu dzisiejszego w telewizji, bo Ci go nie oddam, tej stówy nieuczciwie, tego pirackiego Windowsa, co go mam w komputerze, to Ci, Panie Boże, nie oddam. Jeszcze Ci nie oddam paru płyt, które piracko przegrałem, ale poza tym to wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Pan Bóg mówi, nie chcę z tym rozmawiać. Przyjdź do mnie prawdziwy. Przyjdź do mnie ta, która płakałaś w poduszkę niedawno. Bo widzisz, że sobie nie dajesz rady z życiem i z mężem się nie układa, ale rano zrobiłaś makijaż, poszłaś do pracy i byłaś znowu królową oddziału. Pan Bóg mówi, chcę rozmawiać z tobą, kiedy jesteś bezradny, kiedy jesteś prawdziwy. Kochani, dlaczego Pan Bóg nam miesza w życiu? Ludzie często pytają, proszę księdza, po co są choroby? Po co są powodzie? Dlaczego Pan Bóg to dopuszcza? Bo to jest jedyna szansa, żebyśmy się dowiedzieli, kim jesteśmy. Żebyśmy na sądzie ostatecznym nie stanęli jak wryci. Przyjdziemy Panu Bogu te dyplomy, kryształy chrześcijańskie poprzynosimy, te tytuły nasze, zdobycze. A Pan Bóg mówi, ja Cię nie znam. Panie Boże, jak to mnie nie znasz? Nawa główna, szósta ławka, na dziewiątą zawsze w niedzielę jestem. W chórze śpiewałem. Nie znam Cię. Nie znam Cię. I dlatego Pan Bóg miesza w życiu, żebyśmy się tego dowiedzieli. Kochani, jak ja widziałem w szpitalu, jak pracowałem, jak się ludzie dowiadywali, kim są. Ludzie się dowiadywali, kim są. Oto nagle ojciec dostał zawału, już go z ojomu przenieśli na salę, już życie jego jest ocalałe, nic mu się nie stanie istotnego, no ale w szpitalu musi poleżeć, schodzi się rodzina i nie mają o czym gadać. On leży w łóżku, rodzina siedzi z obok, tato, no jak tu karmią? No dobrze. Kupić ci wody mineralnej? Nie, to taka pielęgniarka mi przyniesie. Przynieść ci gazety? Nie, ja nie mogę teraz czytać. Telewizję oglądam. To my już lecimy. No to już lećcie. Będziemy w tygodniu, wpadniemy do ciebie. No dobra. Jeszcze tydzień temu było szybko. Tata, podwieź mnie do stacji benzynową. Słuchaj, bo się miał kup papierosy. Ciotka dzwoniła, żeby te weki oddać. Wiesz, fajny film jest z telewizji. Zgraj sobie to z internetu. Jeszcze żeśmy rozmawiali. A Pan Bóg mówi, tak? Jesteście rodziną, co dużo rozmawia? To zobaczcie. Zamieszał i okazało się, że nikogo nie stać na to, żeby powiedzieć, tato, kocham Cię, tato, daj się przytulić, wracaj do zdrowia, tatusiu, czekamy na Ciebie. Przez gardło im to nie może przejść. I Pan Bóg nam to pokazuje, kochani, nie dlatego, żeby nas poniżyć, tylko żebyśmy stanęli w prawdzie, bo prawda nas wyzwoli. Bardzo niebezpieczne, proszę Państwa, człowiek, wyczytałem w jednej z książek, do niczego się tak nie przywiązuje, jak do swoich wyobrażeń o samym sobie. Pamiętacie, jak nam ktoś nieraz pokazuje zdjęcia? Patrz, mam tu twoje zdjęcia z wesela. Ojej, wyrzuć to zdjęcie, jak ja fatalnie wyszedłem. Nie wyszedłeś, ty tak wyglądasz. My jeszcze to lustro w łazience to tolerujemy. Jak my się panowie rano golimy, kobiety sobie robią makijaż, bo my się tak codziennie widzimy. Ale jak my nie lubimy tych luster w teatrze, takich 5 metrów wysokości, wchodzimy ze schodów nagle, kto to? O rany, to ja. Jakiś krzywy jestem, jakiś brzucha dostałem, jakiś pokraczny, ta szyja moja taka dziwna. Choć pójdziemy piętro niżej, tam nie ma tych luster. Nie lubimy siebie. Pamiętam kiedyś, boimy się o to, kim jesteśmy naprawdę. Gdy pracowałem w kurii w Warszawie z moim kolegą serdecznym, takie dwa młokosy po parę lat kapłaństwa nas ksiądz biskup zatrudnił, to któregoś dnia, proszę Państwa, tak żeśmy dla żartu stanęli w drzwiach kurii, jak jakiś nasz kolega, ksiądz przychodził do kurii, mówiliśmy, mówi się o tobie. Co się o mnie mówi? No stary, cała kuria huczy o tobie. Ale co mówił? Nie bój się, żartujemy. O Jezu. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że ktoś Wam mówi, cały zakład o tobie mówi, dyrektor się o ciebie pytał, wczoraj była narada na twój temat. Czy odruchowo pomyślimy, na pewno chcieli mi przyznać jakąś premię, bo jestem dobrym pracownikiem, czy powiemy, o rany, coś się wydało. Ale co oni mogą wiedzieć? Widzę dużo młodych ludzi. Gdyby tak powiedzieli, rada pedagogiczna o tobie mówiła, ucieszysz się, czy się przerazisz? Widzisz? Większość ludzi się przerazi. Coś jest nie tak i dlatego nie lubimy często prawdy. Jezus powiedział, przyniosłem wam światło, a wyście umiłowali ciemność. I teraz jest ważny moment tych rekolekcji, żeby powiedzieć, Panie Boże, pokaż mi prawdę. Może bardzo piękną, bo notabene prawda o nas ostateczna jest piękna. My wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga. My wszyscy jesteśmy Mu tak cenni, drodzy. Ale mógł szatan gdzieś jakieś złe ziarno wrzucić. Mógł jakiś chwast wrzucić. Panie Boże, pokaż mi ten chwast. W moim małżeństwie. Pokaż mi ten chwast. Bo może to jest niekoniecznie męża wina, żony wina, tylko nasza wina. Może trzeba z czegoś się wyspowiadać, czego się nigdy w życiu nie spowiadaliśmy. Może trzeba za coś żonę, męża przeprosić, za co nigdy żeśmy w życiu nie przeprosili. Może trzeba syna czy córkę za coś przeprosić. Może trzeba matkę za coś przeprosić. To są trudne rozmowy. To są trudne rozmowy. Już ostatni przykład. Jestem zawsze pod wrażeniem, kiedy to opowiadam, pewnego chłopaka, który sobie uświadomił, że ma 25 lat i nigdy w życiu z ojcem nie pogadał. Tylko były krótkie hasła. Odrób lekcję, nie pyskuj matce, tato daj dychę. To są dialogi w polskich domach międzypokoleniowe często. I on mówi, kurczę, muszę z ojcem pogadać. Przynajmniej mu podziękować za to, co dla mnie w życiu zrobił. Przeżegnał się przed telefonem, zadzwonił. Akurat ojciec odebrał. Cześć tato, to ja, Marek. O, Marek, już proszę mamę. Nie, tato, ja do ciebie. Do mnie? Co się stało? Tato, chciałem ci podziękować, że tyle lat płacisz za moje studia. Cisza. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę dzięki. Wiem, że nie lubisz tej roboty. Wstajesz o 5 rano, idziesz na zajezdnię, jeździsz tam tramwajem, czy już nie pamiętam, jaki on miał zawód. A ja dzięki temu mam akademik i studia kończę. Cisza. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato. Staruszku, naprawdę dzięki. Marek, to ja dziękuję. Czekałem na ten telefon tyle lat. Tyle lat. Jedno słowo. Stary, dzięki. Jesteś fajny ojciec. Drodzy Państwo, prawda nas wyzwoli. Powrót do siebie nas wyzwoli. My się często tak wstydzimy. Mielibyśmy ochotę się rzucić na szyję ojcu. Pogadaj z nim, ale nie wypada, bo ja jestem przecież najmądrzejsza na Uniwersytecie Jagiellońskim, na polonistyce. To przecież ojcu się nie będę na szyję rzucać, nie? Taka wielka dama jak ja. Przecież ja jestem najlepszym specjalistą od joggingu w okolicy. To jak ja będę matatę za coś przepraszał? Nauczyliśmy się wielkiej roli. Wielkiej roli, proszę Państwa. To grozi wszystkim nam, księżom. Jak byłem na pierwszym roku w seminarium, poprosili mnie, żebym poszedł do dzieci z zespołem Downa, pograł kolędy, bo grałem trochę na gitarze. Wszedłem, zobaczyłem te dzieci i się przeraziłem. Te dzieci latają, te muminki kochane takie. Krzyczą, wrzeszczą, a ja kleryk pierwszego roku. Więc się wziąłem gitarę i zacząłem stroić gitarę, żeby pokazać tu swój majestat. A oni mówią, proszę księdza, ksiądz już nie stroi tej gitary, ksiądz tam coś zagra. Chwileczkę, stroję instrument. Proszę księdza, ale ksiądz już tam gra wśród nocnej ciszy, czy przybierzeli do Betlejem. Momencik, jeszcze moment. I do końca życia tego nie zapomnę. Stanął naprzeciwko mnie taki muminek i powiedział do mnie, ty, wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, to ja walnę. I tak mnie świętego wielkiego kleryka sprowadził na ziemię. I tego nam trzeba. Powrotu do siebie. Kiedy żeśmy najbardziej ryczeli na pielgrzymkach papieskich? Jak Karol Wojtyła wrócił do siebie, do Wadowic, na Kremówki, opowiadał o kolegach, koleżankach. On, wielki papież, nie bał się być sobą. Tu do Sokoła chodziliśmy, tu mieszkała ta znajoma, tu mieszkał Jurek, tu mieszkali ci, tutaj żeśmy grali w piłkę. On, wielki papież, nie bał się być sobą przed całym światem, aż go ksiądz Dziwisz musiał tam strofować, żeby za dużo nie powiedział. Nie bójmy się być sobą. Może Pani jest magistrem, może Pani jest dyrektorem, może Pani jest lekarzem, może Pani jest prawnikiem. To co z tego? Jesteśmy wszyscy dzieci. Dzieci Pana Boga. Im szybciej to odkryjemy, tym szybciej wrócimy do siebie, szybciej zdobędziemy tą siłę, którą właśnie ma każdy, który żyje zgodnie ze swoją tożsamością. Niech nam Maryja wyprosi tę odwagę powrotu do samego siebie.